Zdarza się, że w komentarzach pytacie mnie, jak przetłumaczyć na angielski jakieś polskie przysłowie. Powiem wam, że z przysłowiami to jest niezły numer. Jak się tych przysłów nauczyć i czy w ogóle da się ich nauczyć? No, przysłowia to też jest część języka, więc skoro da się nauczyć słowa albo wyrażenia, albo idiomu, to przysłowia pewnie też. Przysłowia, co to w ogóle jest? To są mądrości ludowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, zawierające jakąś poradę albo wskazówkę. I one są bardzo charakterystyczne dla konkretnej kultury. Czasem się wywodzą z literatury. Czasem nie wiadomo, skąd się wzięły. Czasem są zapożyczeniami z innych języków, chociaż rzadko, ale może się zdarzyć, że przysłowia w dwóch różnych językach są do siebie podobne albo zawierają podobny motyw. Ja bym traktowała przysłowia jako takie całe człony, które trzeba zapamiętać jak jedno słowo. Czyli tak jakby traktujemy to jako coś nierozerwalnego. To przysłowie, to przysłowie. Czasem, jeżeli da się je przetłumaczyć, bo nie zawsze się da. Czasami są takie, które są po prostu typowe w danym języku, a w innym języku nie ma mądrości życiowej dotyczącej akurat tego tematu. Więc może się zdarzyć, że poznacie jakieś angielskie przysłowie i w języku polskim nie będzie miało odpowiednika. Albo odwrotnie. Ale są takie, które są podobne. Po co przysłowia w ogóle znać? Choćby po to, że kiedy zakładamy, że ktoś to przysłowie zna, no bo one są tak oczywiste i tak powszechne, to możemy się tym przysłowiem trochę pobawić. Albo raczej możemy usłyszeć, jak ktoś się nim bawi i wtedy, znając kontekst, wiemy, na czym ta zabawa polega, co jest przedmiotem żartu, albo co powinno być dalej, no bo początek został wypowiedziany, a dalej to już musimy sobie sami trochę się domyślić. No więc warto kilka popularnych przysłów znać i tu wam podam chyba z 12 przykładów. Oczywiście jest ich dużo więcej. Możecie sobie sami też poszukać w internecie, jeśli macie ochotę. Ale te akurat uważam, że znać warto. I oto pierwszy przykład. Are you thinking what I'm thinking? I don't like what I'm thinking, but I'm thinking. I did one more fold. And that was the last fold! What does it... Ladies and gentlemen, today's lucky freak proves that two heads are better than one. Beverly and Elliot, step on up. Tu mamy przykład sytuacji, kiedy ktoś wypowiedział całe przysłowie, czyli nie urwał go, nie przekręcił go. Słyszymy je tak, jak ono brzmi w oryginale. Two heads are better than one, czyli dosłownie dwie głowy są lepsze niż jedna. To odpowiednik polskiego, co dwie głowy to nie jedna. Oto kolejny przykład przysłowia, które usłyszymy w całości. Dad, get your stuff, we gotta get out of here. Well, I'm sorry about your heads, though, but I thought you were one of them. Dad, they come in through the doors. Good point. But better safe than sorry. So I was wrong this time. Tu usłyszeliśmy better safe than sorry. Dosłownie lepiej bezpieczny niż żałujący. Nie mówimy tak po polsku, no nawet nie jest gramatycznie. Więc czasami z przysłowiami jest tak, że nie mają idealnego odpowiednika w drugim języku, ale mamy takie przysłowie, które znaczy coś podobnego, więc szukamy najbliższego odpowiednika. I w tym przypadku możemy nawet wybrać dwa. Po jedno to przezorny zawsze ubezpieczony, albo lepiej dmuchać na zimne. Sorry, people. Too many cooks spoil the broth. A little cement to seal in the juices. About 100 metric tons. Give or take a slice. I jak? Pamiętacie ten serial? No, ciekawe. Mnie się on właśnie ostatnio przypomniał. I mieliśmy tutaj bardzo fajny przykład przysłowia takiego kulinarnego. Too many cooks spoil the broth. Dosłownie, za dużo kucharek psuje rosół albo bulion. A po polsku jak mówimy? Gdzie kucharek 6? Tam nie ma co jeść. Birds of a feather flock together, so do pigs and swine. Rats and mice have their chance, as will I have mine. Nice. Rhymes. Birds of a feather flock together to dosłownie pierzaste ptaki zbierają się razem. A po polsku jak mówimy? Ciągnie swój do swego. To może jeszcze jeden przykład, który też zawiera ptaki. What do you think we can learn from that behavior that we can apply to our own lives?
A bird in the hand is worth two in the bush? Sure, that has birds in it.
A bird in the hand is worth two in the bush. Dosłownie, ptak w ręce jest wart dwa w krzaku. A po polsku mówimy lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Chociaż słyszałam kiedyś w kreskówce wersję lepszy gołąb w garści niż krowa na dachu. I tu przechodzimy, jakże płynnie, do tematu przekręcania przysłów. Czasami się to robi dla żartu, czasami ktoś nie do końca kojarzy przysłowie i po prostu powie je źle. I tutaj będziemy mieli właśnie taką scenę, w której to przysłowie jest przekręcone.
You must have hurt yourself.
My dear woman, a blow on the head like that is worth two in the bush.
Oh no, but it was a nasty knock.
Jeszcze raz pokażę wam, jak można przekręcać przysłowie. Najpierw oryginał, który znaczy po polsku do trzech razy sztuka.
Where is she? There she is.
Okay, I found it. Third time's a charm.
Rolly, you made it.
Third time's a charm to dosłownie trzeci raz to magia albo zaklęcie, czyli trzeci raz zadziała. A w następnej scenie będziemy to mieli przekręcone, bo tu się coś zadzieje więcej niż trzy razy.
All right, I found one that fits.
Well, you know what they say, 23rd time's a charm. Oh, look at you all handsome.
Czasami przysłowia bywają wyzwaniem dla tłumaczy, bo nie tylko trzeba je czasami przetłumaczyć w całości, ale zdarza się, że na podstawie jakiegoś przysłowia tworzy się wyrażenie czy powiedzonko, które funkcjonuje w takiej bardzo pospolitej wersji. I przykładem takiego przysłowia, na podstawie którego powstało wyrażenie, to odpowiednik polskiego tonący brzytwy się chwyta, czyli a drowning man will clutch at a straw. Dosłownie tonący człowiek złapie się słomki, tak chyba można powiedzieć. I na podstawie tego przysłowia mamy w języku powszechnym, codziennym powiedzenie catch at straws albo grasp at straws. Czyli no widzę, że tutaj chwytam się brzytwy, ale... I wiemy, że to chwytanie się brzytwy to nie jest nic dosłownego, tylko właśnie pochodzi od tego przysłowia.
Stupid Franzia is probably in his house right now trying to murder him and his family.
At least he's not here trying to murder me and Mac.
I appreciate you trying to make me feel better, Ames, but we both know you're grasping at straws.
Inna sytuacja jest czasem taka, że przysłowie, które przecież jest powszechnie znane i dla nas oczywiste, bywa pewnego rodzaju kontekstem. I z tego kontekstu wyciąga się potrzebne elementy do danej wypowiedzi. Tu będziemy mieli przykład wykorzystania przysłowia darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda, czyli don't look a gift horse in the mouth. Właściwie dosłownie, nie patrz darowanemu koniowi w usta. I z tego będziemy mieli tak jakby dwa oddzielne wyrażenia, które się pojawią w tej wypowiedzi.
12 votes?
12 votes.
I get 10, probably 11.
It's so refreshing to work with someone who will throw a saddle on a gift horse rather than look it in the mouth.
Z bardzo popularnymi przysłowiami jest tak, że wcale nie musimy ich wypowiadać w całości, bo przecież to jest oczywiste, co jest dalej. Wystarczy powiedzieć sam początek. Na przykładzie polskiego, gdyby kózka nie skakała. No i przecież wiecie, co ma być dalej, nie? Więc ciekawe, czy będziecie wiedzieć, co powinno być dalej tu.
Good, our first win.
A jeżeli nie wiedzieliście, co powinno być dalej, oczywiście wam powiem. Don't count your chickens before they hatch. Czyli dosłownie nie licz kurczaków, zanim się nie wyklują. A my po polsku jak mówimy? Nie dziel skóry na niedźwiedziu. Też zoologiczny przykład, ale jednak dotyczy zupełnie innego zwierzęcia. Czasami jednak ta druga część przysłowia nie jest oczywista. Nie każdy nawet we własnym języku zna przysłowia. Tutaj właśnie taki przykład.
Wow! Quite a drink order.
Oh, well, when in Rome.
Yes. Please go on.
Do as the Romans do. It's an old expression.
Oh, I've never heard of it.
Oh.
To przysłowie, czyli when in Rome, do as the Romans do, dosłownie kiedy w Rzymie rób to, co Rzymianie, ma po polsku odpowiednik, jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one. Tu Rzymianie, tu wrony, prawie to samo. Ale sens jest zachowany. Zdarza się, że są takie przysłowia, których nie przetłumaczymy na polski. Po prostu trzeba sobie jakoś inaczej z nimi poradzić, niekoniecznie przysłowiem. Może być tak, że te przysłowia mają jakiś polski odpowiednik, ale jest on mało znany. A przecież w przysłowiach chodzi o to właśnie, że ich używamy dlatego, że znamy je wszyscy, że są oczywiste, że są takimi prawdami objawionymi, więc jeżeli się je wymówi, wypowie, no to wszyscy mówią, aha, no tak, i kiwają głowami, przecież rozumieją tę mądrość życiową. No i przykładem takiego przysłowia, którego nie bardzo możemy znaleźć w języku polskim, jest angielskie absence makes the heart grow fonder. Dosłownie, nieobecność sprawia, że serce rośnie, co właściwie oznacza, że po prostu trzeba się za kimś stęsknić, żeby go bardziej lubić.
I want him here so badly. I want to be held and told my name. Absence makes the heart grow fonder. Maybe.
To może jeszcze jeden przykład przysłowia, które nie bardzo znajdziemy w języku polskim. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Czyli podróż 1,000 mil zaczyna się od jednego kroku. Całkiem ładne, nie? No szkoda, że po polsku takiego nie mamy.
So where is she?
Well, she wasn't quite ready for me to give you that information.
Oh.
But here's her email address. She said she'd love to hear from you.
Journey of 1,000 miles begins with a single step, right?
Przysłów w angielskim oczywiście jest dużo więcej. Tu podałam wam te, powiedzmy, najpopularniejsze, chociaż też można by się kłócić, które jest faktycznie najpopularniejsze, bo może znacie wiele innych, których tutaj nie uwzględniłam. I spoko, ten odcinek nie jest o całym świecie. To może jeszcze kilka przykładów. A bad workman always blames his tools, czyli dosłownie zły robotnik wini swoje narzędzia. A po polsku złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. Better late than never, czyli lepiej późno niż wcale, prawie że dosłownie po polsku. No i na przykład there's no place like home, czyli nie ma jak w domu i practice makes perfect, czyli ćwiczenie czyni mistrza. I myślę, że z tą myślą dzisiaj Was zostawię. Podsumowując, angielskich przysłów należy się uczyć tak, jak się uczymy pojedynczych słów, czyli traktować je jako całość i szukać odpowiedników polskich, jeżeli są, ale nie na siłę, bo może się zdarzyć, że po prostu nie da się ich dosłownie przetłumaczyć. Trzeba wtedy jakoś sobie radzić na okrągło, opisowo, albo w ogóle je pominąć. Wiele przysłów jednak mamy podobnych, bo nasze kultury nie są aż tak różne. Mam nadzieję, że pomogłam. Co to ja jeszcze miałam? I tu teraz powinnam powiedzieć jakąś taką mądrość na koniec. No i co? I co? I nie mamy pana płaszcza? I co tam pan zrobi? No.